Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Przedmiot dzisiejszej rozmowy pozwoli nam trochę znaleźć się na krawędzi między przeszłością a teraźniejszością, być może wybiec odrobinę w przyszłość. Chciałabym Wam opowiedzieć o wyjątkowym cyklu filmowym, cyklu pod tytułem Dzieła utracone, którego twórcy przybliżają nam historię utraconych w czasie II wojny światowej przez Polskę dzieł sztuki. Dzieł utraconych, w niektórych przypadkach odzyskanych, no niestety w innych możemy się tylko zastanawiać, co z tymi wyjątkowymi dziełami się dzieje. O tym przedsięwzięciu, o tych filmach zgodziła się dzisiaj opowiedzieć ich reżyserka, pani Agnieszka Trzos, która tak jak powiedziałam jest reżyserką, a także scenarzystką. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Zacznę od pytania o to, dlaczego tym tematem postanowiła się pani zająć. Ja mam takie wrażenie, może mnie pani oczywiście poprawić, że nawet jeżeli ktoś się nie interesuje się za bardzo sztuką, no to te utracone dzieła w pewien sposób działają na naszą wyobraźnię, bo jest w tej tragicznej czasem historii coś tajemniczego, coś co nas pociąga, pobudza wyobraźnię, zaczynamy się zastanawiać, co i kiedy mogło się tu wydarzyć.
Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Mało kto wie, że było 500 000 dzieł sztuki skradzionych w czasie II wojny światowej. Ja też nie miałam takiej świadomości, kiedy przystępowałam do realizacji tego przedsięwzięcia. Zamówił u mnie realizację, przygotowanie tego cyklu dyrektor wytwórni filmowej w Warszawie, pan Zbyszek Domagalski. I Zbyszek szukał takiego nowego podejścia do opowiedzenia o czymś, co jest trudne. Ja mu zaproponowałam taki sposób, który wydawał mi się najlepszym sposobem na opowiadanie dzisiaj o czymś, co jest stratą. Czyli żeby nie tylko skupić się na historii, ale też jakby opowiedzieć bardziej o artystach, o epoce, żeby dzięki temu te historie były bardziej atrakcyjne, uniwersalne, też ciekawe dla współczesnego widza, który niekoniecznie interesuje się historią.
Kiedy oglądałam filmy z cyklu Dzieła utracone, wyodrębniłam sobie, czy wyróżniłam kilka warstw. Pani przedstawia nam historię tych dzieł, operując między innymi archiwaliami. Pani przedstawia historię tych dzieł, trochę ją fabularyzując, angażując do tego aktorów i do takich, można powiedzieć, pierwszoligowych polskich aktorów. Pojawia się też część najbardziej, można powiedzieć, edukacyjna, kiedy przybliża pani na przykład nurty, w jakich powstawały te dzieła sztuki, żeby czegoś trochę o tej historii sztuki też się dowiedzieć.
Tak, nawet powiedziałabym, że ja mocno fabularyzuję te filmy. Zrealizowałam 4 filmy. 2 są jakby takimi biopikami, czyli całkowicie fabularne. Takie dokumenty fabularyzowane, jak to się mówi, ale one w zasadzie są fabularnie opowiedzianymi historiami. A 2 tych odzyskanych dzieł sztuki, gdzie pojawiają się prawdziwi bohaterowie, którzy mieli wpływ na to, że te dzieła sztuki wróciły do Polski, to wtedy to są takie fabularno-dokumentalne filmy. No i oczywiście pojawiają się aktorzy, bardzo dobrzy aktorzy, tak jak pani wspomniała, pierwszoligowi. Zależało nam na tym, żeby artyzm tych filmów był wysoki, żeby to też przyciągnęło widzów do sięgnięcia do takiej propozycji. Jak wiemy, dzisiaj kulturę sprzedaje się trudno, więc poprzez znanych aktorów, ale też bardzo zdolnych aktorów, bo często ci, którzy są znani, ale mają duży dorobek, to są też bardzo utalentowani aktorzy i właśnie tu pojawia się Jantek Pawlicki, Karolina Gorczyca i Witek Dębicki i Kamila Bar i Bartek Porczyk. Długa lista, Mariusz Ostrowski mogłabym wymieniać. Natomiast faktycznie opowiadam warstwowo i zależało mi na tym, żeby jakby obejrzawszy każdy z tych filmów, można było opowiedzieć sobie całą historię. Dzisiaj wiadomo, młodzi ludzie nie do końca sięgają po książki. Być może właśnie te filmy byłyby pretekstem do tego, żeby sięgnąć, coś doczytać. Zależało mi na tym, żeby po obejrzeniu tego filmu mieć taką wiedzę w pigułce. Dlatego też są te elementy edukacyjne, czyli jeżeli o Witkacym opowiadamy, który wszedł w posiadanie kolażu Picassa, to jest taki moment, że mówię, kto to jest Picasso, ale też kto to jest Witkacy. Dla młodych ludzi to kieruję.
Za chwilę będę pytała o to, w jaki sposób dobrała Pani dzieła sztuki, którym poświęcone są filmy. Wspomnę już ten pierwszy, czyli portret młodego mężczyzny w peruce, bo tutaj, żeby zrealizować ten film, wydaje mi się, że było to szczególnie wymagające przedsięwzięcie, dlatego że ten obraz wrócił do Polski dzięki staraniom mężczyzny, Amerykanina, do którego Pani dotarła.
Tak, to była niesamowita historia. Syn żołnierza amerykańskiego, który wyzwalał Europę w czasie II wojny światowej jako żołnierz tęczowej dywizji, dotarł z tą swoją dywizją do Austrii, do zamku Fischhorn i tam w tym zamku była składnica właśnie skradzionych dzieł sztuki, między innymi z Polski. Ci młodzi żołnierze dość niefrasobliwie, prawdopodobnie bez zupełnej świadomości, po prostu brali sobie, co tam zobaczyli i wysyłali do swojego kraju. I po wielu, wielu latach, w momencie, kiedy już ten żołnierz nie żyje, jego syn, oglądając stykówki i budując drzewa genealogiczne rodziny, znalazł stykówki z obrazami, z tym obrazem młodego mężczyzny w peruce, takim barokowym obrazem, a na innej stykówce był kawałek drewna, jakby taka rama i tam były numery. I on wrzucił te numery do internetu i mu wyskoczyła baza polskich stron wojennych. I w ten sposób on, ponieważ jest człowiekiem uczciwym, postanowił napisać do ambasady polskiej w Waszyngtonie o tej właśnie sytuacji. I tak zaczęła się długa historia powrotu tego obrazu do Polski, co oczywiście nie było takie oczywiste, ponieważ już ten obraz nie istniał w zbiorach rodzinnych. I trzeba było odnaleźć kolekcjonera sztuki, który go kupił gdzieś tam w międzyczasie. To jest właśnie ta historia.
To jest historia, która można powiedzieć, że ma szczęśliwe zakończenie, bo obraz wrócił do Polski. Drugim takim dziełem sztuki, którego zakończenie również można powiedzieć, że jest szczęśliwe i które ponownie możemy oglądać, to jest rzeźba. Rzeźba pod tytułem Diana.
To jest moja ukochana historia. Po pierwsze właśnie bogini Diany, Duta Udona, bardzo znakomitego francuskiego rzeźbiarza z czasów oświecenia. To była rzeźba, którą zamówił Stanisław August Poniatowski, król. I to była rzeźba, jego ukochana rzeźba, a jednocześnie jedna z najcenniejszych w jego kolekcji. A wiemy, że król był wielkim miłośnikiem sztuki, miał ogromną kolekcję. Więc jeśli ta rzeźba była jedną z najcenniejszych w jego kolekcji, to możemy sobie wyobrazić, jak wartościowa była ta rzeźba, którą ukradli Niemcy, faszyści w czasie II wojny światowej. Sięgamy do 2015 roku, kiedy właśnie kustoszka z królikarni, pani Ewa Ziembińska, otrzymuje telefon z Francji od historyczki sztuki, która wypytuje ją o Dianę Udona. I to nasuwa Ewie Ziembińskiej przypuszczenie, że być może właśnie ta rzeźba będzie niebawem na jakiejś aukcji, bo skoro ta historyczka sztuki musi przygotować ekspertyzę na temat tej rzeźby, to znaczy, że może już po wielu, wielu latach ktoś ma odwagę wystawić tę rzeźbę na aukcji i ją sprzedać. I o tym jest ta historia, w jaki sposób polskie władze odzyskały tę rzeźbę. Ale przy okazji tej rzeźby, przy okazji historii odzyskania opowiadam o tym, dlaczego dla Stanisława Augusta Poniatowskiego ta rzeźba była taka ważna. Kim była bogini Diana dla intelektualistów z oświecenia, a nasz król takim człowiekiem był. Był też wolnomularzem, masonem. I masoni właśnie w XVIII wieku w oświeceniu uwielbiali boginię Dianę, tworzyli dla niej ogrody, parki, tam budowano świątynię Diany, dlatego że Diana była taką boginią, która miała im pomóc w zrozumieniu tajemnicy życia i śmierci. Tym się zajmowali, to był jeden z takich filozoficznych tematów, który ich pochłaniał.
Powiedziałyśmy już o portrecie młodego mężczyzny w peruce, a także o rzeźbie Diana. Natomiast są też dwa obrazy, które miały zdecydowanie mniej szczęścia. To znaczy można powiedzieć, że my, polskie muzea, miały mniej szczęścia. To jest gitara Pabla Picassa, o której pani już trochę powiedziała. Ale drugi obraz wydaje mi się, że jest szczególny, dlatego że jest autorstwa polskiego malarza, mianowicie Jacka Malczewskiego. To jest jeden z jego licznych autoportretów, tym razem autoportret w ogrodzie.
Autoportret Malczewskiego w ogrodzie był namalowany w nie jakimś tam ogrodzie, tylko w ogrodzie w Tuligłowach. To było miejsce, do którego Jacek Malczewski bardzo często przyjeżdżał, ponieważ tam mieszkała jego kochanka, muza i mecenaska Maria Balowa. Ja postanowiłam opowiedzieć tę historię z tej perspektywy, ponieważ często widzimy jedną właśnie twarz przepięknej kobiety na obrazach Malczewskiego i ja nie wiem, od czasów młodości, liceum, kiedy jeździłam po muzeach w Krakowie, byłam w Poznaniu, w Warszawie, w różnych miejscach i pasjonowałam się sztuką Malczewskiego, zastanawiałam się, kim była ta kobieta, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam. I teraz, jak przyszło mi opowiedzieć historię o twórczości Malczewskiego, zresztą sama wybrałam ten obraz, żeby go opowiedzieć, postanowiłam opowiedzieć właśnie o czymś, co niewiele osób wie, właśnie o tym jego niezwykłym związku z Marią Balową, która była jego wielką inspiracją i dzięki niemu ta jego sztuka z takiego narodowo-wyzwoleńczego klimatu poszybowała w jakieś obszary symboliczne, filozoficzne. Dzisiaj się mówi, że Malczewski jest bardzo takim europejskim malarzem, bo czerpie nie tylko z polskiej mitologii, ale też z europejskiej. Sięga po Szekspira, sięga po mitologię grecką, Rzymian, po polskie, pogańskie jakieś korzenie, więc ta jego sztuka jest niezwykła, przebogata. No i właśnie w tym filmie jakby pokazuję, opowiadam o tym. Ten obraz był własnością muzeum w Katowicach. W czasie II wojny światowej na samym początku muzeum postanowiło przewieźć obrazy do Lublina i to się nie udało, ponieważ prawdopodobnie transport został zbombardowany. No ale o tym wszystkim Państwo się dowiecie, obejrzawszy ten film.
Nie ukrywam, że pytanie, które przyszło mi do głowy, kiedy tylko dowiedziałam się o takim cyklu filmowym, to była wątpliwość dotycząca tego, dlaczego w tym cyklu nie pojawił się portret młodzieńca. Mam wrażenie, że zaginione dzieło Rafaela to jest właśnie to dzieło, które jako pierwsze przychodzi wszystkim do głowy, kiedy zaczynamy myśleć o tych dziełach utraconych, dziełach, które zostały skradzione z Polski w czasie II wojny światowej.
Portret młodzieńca był tematem pierwszego filmu, który został nakręcony bodajże w 2018 czy 2019 przez reżysera Marka Brodzkiego. On jest zupełnie inaczej opowiedziany niż ja tutaj zaproponowałam. Z historią o kradzieży, a nie historią obrazu. Zależało mi właśnie, żeby nie tylko powiedzieć o stracie, kradzieży, bo wiemy, 500 000 dzieł sztuki, jakby scenariusze mniej lub bardziej są podobne, aczkolwiek nie wszystkie znamy historię kradzieży. A raczej większości nie znamy. Natomiast mnie ciekawiła historia właśnie artysty, który za tym stoi, albo dlaczego dany portret, albo obraz powstał, dlaczego, co on oznacza.
Na koniec chciałam zapytać Panią o to, jak wyobraża sobie Pani odbiorcę, widza tych filmów? Domyślam się i rozumiem, że one mają bardzo dużą rolę edukacyjną. Pewnie wielu młodym ludziom pozwolą rozpocząć przygodę z historią sztuki, z historią myślę, że też najnowszą po prostu, ale wydaje mi się, że nie tylko oni mogą skorzystać na oglądaniu tych filmów.
Przygotowując scenariusze do tego cyklu, pisząc je z Anią Janeską, przyjęłyśmy, że dobrze by było, żeby to były filmy, które mogą obejrzeć pasjonaci kultury, sztuki, historii, ale również młodzi ludzie, dlatego że dla nich często historia, sztuka kojarzy się z czymś nudnym. Dlatego wyobrażam sobie, że takie filmy mogłyby być takim asumptem do dalszej dyskusji, na przykład pokazywane na lekcjach historii, czy języka polskiego, czy historii sztuki dla młodzieży w wyższych klasach szkoły podstawowej, czy w liceum, czy nawet na studiach, chociaż tu już ludzie się bardziej specjalizują. Więc raczej tak myślę, domy kultury, muzea, to jest cały wielki obszar do zagospodarowania, jeśli chodzi o możliwość pokazywania tych filmów. One ostatecznie również znajdą się na platformie, którą posiada Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, producent filmu. Ta platforma to jest www.35mm.online. Na tej platformie docelowo te filmy będą wyświetlane. Wiem, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje pokazywać te filmy w ramach takich cyklów w muzeach narodowych, a jest ich 16 w Polsce, również w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, ponieważ jeden z tych filmów odnosi się do kolażu Picassa, który należał do kolekcji grupy AR, pierwszej kolekcji sztuki nowoczesnej powstałej w Polsce przedwojennej. Tą kolekcję stworzył Strzemiński, Kobro i Przyboś. Oni to założyli, tam pokazywali w Łodzi, tam ta kolekcja częściowo została zniszczona, a to, co pozostało, zostało odtworzone i jest w Łodzi, więc Łódź jest też takim świetnym miejscem do pokazywania. Szeroko te filmy mogą być pokazywane w muzeach, w domach kultury, w szkołach i tak o nich też myślałam, żeby opowiadając o tych utraconych dziełach sztuki, przełamać sztampowość pewną.
Jak słyszeliście, możliwości, żeby zobaczyć filmy z cyklu Dzieła utracone jest całkiem sporo, a dzisiaj o nich w audycjach kulturalnych opowiadała reżyserka i scenarzystka Agnieszka Trzos. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.